Rozdział 33. Szczęśliwy. W ciągu całego tego czasu coraz bardziej byłem zakochany w Dorze. Myśl o niej krzepiła mnie w strapieniu i zawodach, jakich doznawałem, i pocieszała poniekąd po stracie przyjaciela. Im bardziej litowałem się nad sobą lub drugimi, tym chętniej szukałem pociechy we wspominaniu Dory. Im więcej się gromadziło rozczarowań na tym padole, tym jaśniej gdzieś wysoko świeciła gwiazda Dory. Nie zdawałem sobie wprawdzie jasno sprawy, do jakiego gatunku nadziemskich istot ona należy. Czułem tylko, że jest nadziemską istotą i jak świętokradztwo odepchnąłbym samą myśl porównania jej z jaką bądź młodą osobą. Byłem w niej, jeśli się to da tak wyrazić, niby zaprzepaszczony, zakochany po uszy. Cały miłością moją przejęty, przepojony tak dalece, że gdyby mi ją w jakiś sposób wyrwano z serca, jeszcze by mi miłości pozostało dostatecznie dla wypełnienia całego żywota. Pierwszą rzeczą, którą zadowoliłem siebie po powrocie do Londynu, była wieczorna wycieczka do Norwood. Krążyłem jak w piosence naokoło domu, domu nie dotykając, a myśląc wciąż o Dorze. Jak lunatyk, przez 2 godziny chodziłem dookoła domu i po ogrodzie, zaglądając przez szczeliny ogrodzenia, wspinając się na palce, wykręcając kark przez ustawiczne podnoszenie głowy ku oknom, przysyłając na wiatr pocałunki i marząc, że uda mi się może uratować ją od nagle wybuchających płomieni lub od myszy, których wiedziałem, że się boi. Serce moje i myśli tak przepełnione były Dorą, że naturalnym biegiem rzeczy zwierzyłem się z tajemnicy mej piastunce pewnego wieczoru, gdy siedząc przy mnie z nieodłączną skrzyneczką do robót reperowała moją bieliznę. Zwierzenie to zajęło Peggotty niesłychanie. Nie mogła tylko, kochając mnie tak jak kochała, zrozumieć mych wątpliwości i upadku na duchu. Panienka ta, zdaniem jej, uszczęśliwiona być musiała podobnym wielbicielem. Co zaś do jej ojczulka, czegóż jeszcze mógł ten dżentelmen pragnąć? Proktorska jednak toga pana Spenlow imponowała mi niesłychanie i ojciec bożyszcza mego pokrywał się gęstszym z dniem każdym obłokiem niedostępności. Patrząc na niego i na sędziów w trybunale, rozmyślałem nieraz, co by wszyscy ci szanowni doktorowie poczęli, gdyby znali Dorę. Wpadliby w zachwyt i zmysły postradali, jeśli błysnęłaby im na przykład nadzieja poślubienia tego nadziemskiego zjawiska. Śpiewała i grałaby im na gitarze. Nie, to ja traciłbym zmysły. Lecz ani jeden z szanownych tych safandułów nie potknąłby się nawet, idąc ubitą ścieżką powszedniego żywota. O, jakże mnie mi gardził! Byliż to ludzie godni nazwy człowieka? Wyschłe ich serca, niby szronem pokryte grzędy dawno okwitłych kwietników, zdawały mi się chodzącą obrazą mego gorącego uczucia. Cały sąd prześwietny wydawał mi się fuszerką, a stół trybunału karczemnym stołem. Biorąc na siebie, z pewnym zadowoleniem miłości własnej, prowadzenie interesu Peggotty, zalegalizowałem testament nieboszczyka jej męża i jako prawny doradca towarzyszyłem jej do sądu, do banku, wszędzie, gdzie obecność jej była potrzebna. Prawne te kroki przeplataliśmy przyjemniejszymi wycieczkami. Oglądaliśmy figury woskowe na Fleet Street, wystawę robót kobiecych. Zwiedziliśmy Tower, wchodziliśmy na szczyt wieży katedry świętego Pawła. Wszystko to sprawiało Peggotty tak wiele przyjemności, ile tylko mogła odczuć w obecnym swym smutku. Jedynie wieża katedry świętego Pawła w porównaniu z malowanym wizerunkiem na jej skrzyneczce do robót straciła może nieco w oczach Peggotty. Po ukończeniu kroków prawnych zaprowadziłem ją pewnego poranku do naszej kancelarii celem wniesienia opłat. Pan Spenlow wyszedł był właśnie, jak nas upewnił stary Tiffey, aby wyjednać komuś potrzebne do ślubu świadectwo. Wiedząc, że wróci niebawem, zaproponowałem Peggotty, aby się zatrzymała chwil kilka. Na ogół w Commons, przez poczucie delikatności, odnoszono się z wielką powagą do klientów odzianych w żałobę, ale na odwrót uśmiechano się do tych, co przychodzili po świadectwa potrzebne do zawarcia małżeństwa. Uprzedziłem tedy Peggotty, że pan Spenlow powróci zapewne rozpromieniony, że prawdopodobnie zatarło się wrażenie śmierci Berkisa. Nie myliłem się. Nie mieliśmy jednak czasu, ani ja, ani Peggotty, zwrócić na to szczególniejszej uwagi, gdyż pochłonięci zostaliśmy towarzyszącym mu mężczyzną. Był nim sam pan Murdstone. Mało się zmienił. Włosy miał równie gęste i czarne jak przedtem, a spojrzenie jego nie większą niż dawniej wzbudzało ufność. — A, Copperfield! — zawołał pan Spenlow, dostrzegłszy mnie. — Znacie się, panowie, o ile mi wiadomo. Skłoniłem się z lekka. Peggotty pozostała niewzruszona. Pan Murdstone zdawał się zmieszany niespodziewanym tym spotkaniem, po chwili jednak zbliżył się do mnie. — Spodziewam się — rzekł — że ci się dobrze powodzi. Wątpię, abym mógł tak dalece interesować pana. — Nieźle mi się powodzi — odrzekłem. Spojrzeliśmy po sobie. Pan Murdstone zwrócił się do Peggotty. Przykro mi dostrzegać żałobę, zauważył. Nie pierwsza to w mym życiu strata, ozwała się drżąc cała Peggotty. I tym razem nikogo o nią szczęściem obwiniać nie mogę. Ha, rzekł. Samo spełnienie obowiązku jest już zapewne pociechą. Tak, odrzekła. Nie zatrułam niczyjego życia i składam za to dzięki niebu. Nie, panie Murdstone, nie zadręczyłam nikogo, nikogo do przedwczesnego nie wtrąciłam grobu. Spojrzał na nią ponuro i zwracając się do mnie, lecz nie patrząc mi w oczy, ze wzrokiem wbitym w ziemię, mówił: Nie spotkamy się zapewne tak prędko, co zresztą nie zasmuci żadnego z nas, gdyż spotkania te dla nikogo z nas przyjemne być nie mogą. Zawsześ się buntował przeciw mojej zwierzchności i ku dobru twemu skierowanej surowości. Istnieje pomiędzy nami antypatia. Stara bardzo, rzekłem, przerywając mu. Uśmiechnął się, rzucając na mnie zjadliwe spojrzenie. Wiem to, rzekł. Posiew był rzucony w niemowlęce jeszcze serce i zatruł życie biednej twej matki. Mam jednak nadzieję, że czas cię poprawił i tego właśnie ci życzę. Na tym skończył przyciszoną naszą w kącie kancelarii prowadzoną rozmowę i podchodząc do pana Spenlow, ozwał się głośno, starając się być jak najuprzejmiejszym. Dżentelmeni tego, co pan Spenlow zawodu, oswojeni, bywają z familijnymi niesnaskami i wiedzą, jak trudne są one do zażegnania. Mówiąc to, wniósł opłatę i przyjął z rąk pana Spenlow potrzebne mu świadectwo. Pan Spenlow, ściskając dłonie, życzył mu, jako też jego pani, jak najwięcej szczęścia i pomyślności. Może bym nie zdołał być tak powściągliwym, gdyby nie wzgląd na Peggotty, którą usiłowałem przekonać, że się nie znajdujemy w miejscu odpowiednim do wymówek i wyrzutów. Tak była oburzona, że nie mogła przyjść do siebie, wobec czego ja musiałem wyłuszczać za nią całą sprawę. Spenlow zdawał się być nie dość ściśle poinformowany o istniejących pomiędzy mną a panem Murdstone stosunkach. Rad temu byłem, gdyż czułem się niezdolny, by dotykać pamięci ukochanej mej matki. Pan Spenlow sądził, że to ciotka moja swą stanowczością wniosła w rodzinę rozterki. Tak przynajmniej zrozumiałem z naszej rozmowy w czasie, gdy pan Tiffey sporządzał dla Peggotty rachunki kosztów. Panna Trotwood, mówił pan Spenlow, jest bardzo stanowczą osobą, nie znosi żadnej opozycji. Podziwiam jej charakter i winszuję ci, Copperfieldzie, w związku z ciotką. Niesnaski w rodzinach są smutnym, ale niemal powszechnym zjawiskiem i rzecz cała mieć słuszność za sobą. A mariaż ów musi być zapewne dla pieniędzy. Oświadczyłem, żem nic o tym nie wiedział. Doprawdy, zawołał, wnosząc z tego, co mi Murdstone mówił i z kilku słów uronionych przez jego siostrę, wnoszę, że jest to dobra partia. Pieniężna? Spytałem. Tak, ile mi się zdaje, posag i piękność. Tak. Młoda to osoba? Jak raz w miarę. Czekali pełnoletności. Niechże ją nieba mają w swojej opiece. Zawołała Peggotty z takim przejęciem, żeśmy się wszyscy zmieszali. Szczęściem zjawił się Tiffy z rachunkiem, który pan Spenlow zaczął przeglądać, zatapiając brodę w kołnierzyk i pocierając czoło z takim przy tym wyrazem twarzy, jak gdyby całą odpowiedzialność zrzucał na wspólnika, na wieczyście nieobecnego pana Jorkinsa. W porządku, rzekł, absolutnie w porządku. Gdyby to ode mnie zależało, kochany Copperfieldzie, zniżyłbym koszta do połowy. Nieszczęściem mego zawodu jest zależność od mego wspólnika, pana Jorkinsa. Na melancholijne to zapewnienie odpowiedziałem uprzejmym potakiwaniem i opłaciłem rachunek pieniędzmi wdowy. Po czym Peggotty wróciła do siebie. My zaś z panem Spenlow udaliśmy się do sądu, gdzie mieliśmy nader zajmującą sprawę rozwodową. Mąż, pamiętam, dwuimienny, Tomasz Benjamin, na pierwsze imię tylko Tomasza wziął świadectwo ślubne, umyślnie tając imię Benjamina na wypadek, jeśli by go nadzieje domowego szczęścia zawieść miały. Zawiodły, o ile się zdaje, lub znudził się małżonką. Dość, że wystąpił o unieważnienie małżeństwa. Konsystorz ku wielkiemu jego zadowoleniu sprawę tę rozstrzygnął na jego korzyść. Wyznać muszę, żem żywił niejakie powątpiewanie co do sprawiedliwości samego wyroku. Pan Spenlow wszczął ze mną na ten temat dyskusję. Spójrzmy, mówił, na świat. Ile sprzeczności, zła i dobra. To też i prawo kościelne ma słabe strony, rzecz to nieunikniona, lecz sprzeczne nawet szczegóły podtrzymują harmonię ogólną całego systemu. Oto właśnie. Nie ośmieliłem się zaprzeczyć panu Spenlow i nasunąłem mu tylko myśl, że czas oczyścił świat z niejednego już chwastu i robota szłaby raźniej, gdybyśmy wcześniej stanęli do pracy. Z rozświtem znaleźli się na roli. Na to pan Spenlow odrzekł mi, że są to zasady niegodne dżentelmena i że powinienem wyrzec się ich raz na zawsze. Pragnąłby jednak usłyszeć, co sądzę o reformach, jakie być może należało z czasem wprowadzić w naszym prawodawstwie. Zapatrując się na kwestię z najbliżej zajmującej nas strony, pożegnaliśmy właśnie klienta, któremu przeprowadzaliśmy rozwód i opuściwszy sąd, mijaliśmy Izbę Przywilejów. Wyznałem, iż sądzę, że Izba Przywilejów jest dziwnie jakoś prowadzoną instytucją. Na zapytanie pana Spenlow, ośmieliłem się, z całym uszanowaniem należnym doświadczeniu pana Spenlow, słuszniej właściwie byłoby powiedzieć, z uszanowaniem należnym ojcu Dory, zauważyć, że na przykład gromadzone tu od lat przeszło 300 akty testamentowe rozległej prowincji Canterbury znajdują się w budynku niestosownym, za ciasnym. Nie są nawet ubezpieczone od ognia, rzucone na pastwę chciwości rejestratorów, którzy zarabiają na tym wcale pokaźne rokrocznie sumy. Powinniby więc co najmniej ubezpieczyć akty tak poważnej doniosłości. Ośmieliłem się nadto zauważyć, iż niesłusznie może najwyższe miejsca w najwyższych instytucjach są po prostu synekurami, a istotni biurowi pracownicy, na których barkach spoczywał cały gmach, mniejsze pobierają wynagrodzenie od prostych robotników, a ten właśnie urzędnik, który z obowiązku swego powinien był pozostawać ustawicznie na usługach publiczności, zajmuje jednocześnie inne wysokie stanowiska, że może cały commons z Izbą Przywilejów jest tylko przestarzałą, zbyteczną, mało komu znaną w cieniu kościoła świętego Pawła nie wiadomo po co przetrwałą instytucją. Pan Spenlow uśmiechał się w miarę, jak mówiąc, zapalałem się do przedmiotu, po czym wytoczył nowe argumenty. I cóż z tego? Mówił. Kwestia to zamiłowań raczej i zwyczaju. Jeśli publiczność zadowala się składaniem swych testamentów w zniszczonym i nieodpowiednim do tego celu budynku, kto na tym traci? Komu to wychodzi na lepsze? Synekurzystom może, co? Tym lepiej. System nie jest wprawdzie bez skazy. Gdzież są jednak nieskazitelne systemy? Dość, że z takim, a nie innym porządkiem rzeczy państwo przez tyle lat prosperowało, rosło w sławę i znaczenie. Kto wie, co za niebezpieczeństwa groziłyby przy wprowadzaniu jakich bądź zmian. Zasadą dżentelmena jest przyjąć i utrzymać rzeczy w tym stanie, w jakim je zastał, I on, Spenlow, nie wątpi, że Commons i Izba Przywilejów istnieć będą zawsze i niezmiennie długie jeszcze lata przetrwają. Zgodziłem się z tym, chociaż nasuwało mi się wiele wątpliwości. Zgodziłem się, gdyż instytucje te przetrwały istotnie do obecnej chwili, chociaż wszystkie wyżej przeze mnie przytoczone argumenty i jeszcze inne niejednokrotnie już bywały o wiele wymowniej przytaczane i roztrząsane w parlamencie. Wiedziano tam, że archiwa pomieścić zaledwie mogły 3-letnie akty. Co się zaś stawało z dawniejszymi, lepiej od deputowanych wiedzieli przekupnie uliczni. Ha! Pocieszałem się myślą, że mój przynajmniej testament nie znajdował się tam i nie znajdzie nigdy. Wszystko to w rozdziale tym mej szczęśliwości opowiedzieć musiałem, jako będące tu najzupełniej na miejscu, wiążące się z tym, co nadejdzie. Rozmowę powyższą z panem Spenlow prowadziłem, przechadzając się z nim tam i z powrotem. Wkrótce skierowała się ona na inne tory. I pan Spenlow powiedział, że właśnie za tydzień przypada dzień urodzin Dory i zaproponował mi wziąć udział w małym, na dzień ten projektowanym pikniku. Wpadłem w zachwyt, trudny do opisania. Powiększony nazajutrz otrzymaną wytłoczoną ćwiartką papieru z eleganckim napisem „Za pozwoleniem ojca, dla pamięci”. Cały tydzień chodziłem jak we śnie. Nie wiem już, ile w oczekiwaniu błogiego tego dnia popełniłem niedorzeczności. Rumienię się dziś na wspomnienie krawata, który kupiłem, a buty moje śmiało zaliczone być mogły do narzędzi tortur. Wieczorem w wigilię tego dnia wysłałem pocztą do Norwood kosz napełniony cały jakby oświadczynami. Karmelki nosiły najczulsze dewizy, jakie można było nabyć za pieniądze. O 6 z rana kupowałem już bukiet na targu w Covent Garden, a o 10 z bukietem przypiętym do kapelusza, by lepiej został dowieziony, dosiadałem najętego pysznego siwosza. Sądzę, że mijając Dorę, chociaż ją od dawna dostrzegłem w ogrodzie i udając, że nie pamiętam drogi do jej domu, postąpiłem tak, jak każdy inny młodzian na moim miejscu by postąpił. Lecz och, gdy wjechałem wreszcie na dziedziniec i zsiadłszy z konia, ciągnąłem jak żelazne kleszcze ciasne buty poprzez trawnik ku klombowi bzu, pod którym siedziała Dora, jakimże zachwycającym obrazem wydała mi się w porannym słońcu jej postać odziana w niebieską suknię, biały kapelusz i okrążona motylami. Była z nią młoda, och, daleko od niej starsza, już może 20-letnia osoba, panna Mills, którą Dora nazywała Julią. Była to jej serdeczna przyjaciółka, szczęśliwa panna Mills. Był też nieodstępny Jeep, ujadał jak zawsze, a gdym podawał jego pani bukiet, zgrzytał zębami ze złości, z zazdrości może. Może się domyślał, jak ją ubóstwiam. Dziękuję panu, panie Copperfield, zawołała Dora. Jakie piękne kwiaty. Nosiłem się z zamiarem powiedzenia jej, że mi się wydawały piękne, dopóki nie mogłem porównać ich z jej osobą, lecz była tak żywa, że zagadała o czymś innym. Widząc kwiaty moje przy jej staniku, o mało nie padłem na kolana, wołając: zabij mnie, pani, pragnę tu u nóg twych umrzeć. Chciała, aby je Jeep koniecznie powąchał. Jeep odwrócił się, warcząc. Niezrażona coraz bliżej podsuwała bukiet do jego noska. Zniecierpliwiony pies odgryzł gałązkę geranium i porwał ją tak wściekle, jak gdyby pomiędzy liśćmi był ukryty kot. Wybiła go, zrzuciła za karę z kolan, wołając: biedne moje kwiaty, z takim współczuciem, jak gdyby szło o mnie samego. Głupi Jeep, czemu mnie raczej nie ukąsił? Powiem panu dobrą nowinę, zawołała. Nieznośna panna Murdstone wyjechała na ślub brata. Na całe 3 tygodnie pozbyliśmy się jej osoby. Prawda, że szczęśliwie? Odpowiedziałem, że uszczęśliwia to mnie istotnie, skoro jej jest przyjemnie. Słuchając nas, panna Mills uśmiechała się pobłażliwie. Nie znam nieznośniejszej istoty, mówiła Dora. Nikt nie potrafi wyobrazić sobie, Julio, jaki ma przykry charakter. Wyobrażam sobie, odrzekła panna Mills. Ty zapewne możesz, droga moja. Daruj mi, że nie uczyniłam z ciebie wyjątku. Nasunęło mi to, że panna Julia Musiała przechodzić już w życiu gorzkie doświadczenia i dlatego to cechowała ją tak wysoka pobłażliwość. Nie myliłem się. Dowiedziałem się w ciągu dnia, że istotnie, zawiedziona w pierwszej miłości, usunęła się dobrowolnie ze świata z sercem zranionym, lecz zdolnym jeszcze interesować się uczuciami bliźnich. Pan Spenlow ukazał się na ścieżce wiodącej do ogrodu i Dora pobiegła ku niemu, wołając: patrz, papo, jakie piękne kwiaty. A panna Mills, uśmiechając się tylko, myślała zapewne: korzystajcie z wiosny i cieszcie się jej kwiatami, dopóki kwiecie nie zwiędnie.
Pojazd już był gotów.
Wsiedliśmy. Nigdy podobnej nie będę miał. Nigdy drugiej podobnej nie miałem przejażdżki. W powozie pomieścili się oni troje, ich i mój kosz z przysmakami i gitara. Powóz był otwarty, a że Dora siedziała na przodzie, więc jadąc konno tuż obok, ciągle ją miałem przed sobą. Położyła bukiet obok siebie i nie pozwalała jeepowi siadać po tej stronie, by go nie zgniótł. Często brała kwiaty w rękę i wąchała. A wówczas spojrzenia nasze spotykały się i dziwić się tylko wypada, że poprzez głowę konia nie wpadłem do powozu. Na drodze było, o ile mi się zdaje, dużo pyłu. I pan Spenlow gderał na mnie, że jadę w samym pyle, lecz nie zwracałem na to uwagi, widząc tylko Dorę we mgle mojej miłości i jej urody. Czasem pojazd zatrzymywał się i pan Spenlow zwracał uwagę moją na malownicze widoki. Chwaliłem, zapatrzony w Dorę. Dla niej to słońce świeciło. Dla niej, tylko dla niej śpiewały ptaki. Dla niej, dla igrania z jasnymi kędziorami jej włosów, wiał wietrzyk, a przybrzeżne polne kwiaty pod jej rozkwitać musiały spojrzeniem. Panna Mills pojmowała mnie, wchodziła w moje położenie i uczucia, co mi wielką było pociechą. Nie wiem, jak długo jechaliśmy i po dziś dzień nie pamiętam miejsc, przez któreśmy przejeżdżali, ani do jakich zmierzaliśmy. Było to zapewne w pobliżu Guildford. A może dobra jaka wróżka miejsce to umyślnie wyczarowała na dzień ten uderzeniem magicznej różdżki i starła je potem z ziemskiej kuli. Miejsce to było zielone, puszyste, na wzgórzu, w cieniu drzew rozłożystych, z rozległym i malowniczym widokiem. Czekało nas tu całe towarzystwo i rozbudzona nagle zazdrość moja, nawet względem kobiet, granic nie znała, nie mówiąc już o mężczyznach, zwłaszcza o jednym, kilka lat ode mnie starszym śmiałku, z ryżymi bakembardami. Uważałem ich za osobistych mych wrogów. Każdy z nas zajął się rozpakowywaniem swego kosza i dostarczeniem wiktuałów na obiad. Ryży śmiałek utrzymywał, zapewne dla zwrócenia na siebie uwagi, że doskonale umie przyprawiać sałatę. I panie zaczęły opłukiwać dla niego listki takowej, że zaś znalazła się tam i Dora. Uczułem, że ziemia jest za ciasna dla nas dwóch. Jeden z nas zginąć musiał. Ryży śmiałek, przyprawiwszy sałatę, podziwiałem tych, którym smakowała, za żadną cenę nie wziąłbym jej do ust. Oddał się obowiązkom podczaszego, wino umieściwszy w spróchniałym pniu drzewa i, o bogi, ujrzałem go wkrótce, pożerającego obiad u samych nóg Dory. Nie wiem, co się ze mną wówczas stało. Popadłem w szaloną wesołość, której nie czułem bynajmniej, i zacząłem emablować na zabój jakąś pannę w czerwonej sukience z małymi, skośnymi oczkami. Uprzejmie przyjmowała mą adorację. Nie potrafię jednak powiedzieć, czy to czyniła przez wzgląd na mnie, czy na złość ryżemu śmiałkowi. Wniesiono toast na cześć Dory. Wychylając go, przerwałem ożywioną z sąsiadką rozmowę z zamiarem wrócenia do niej z tym większym zapałem. Spotkawszy spojrzenie Dory, wzywające mnie, jak mi się zdawało, zawahałem się, lecz że spojrzenie rzucone mi było ponad ryżą, nienawistną głową mego rywala, pozostałem niewzruszony, kamienny. Panienka w czerwonej sukni miała matkę w zielonej sukni i matka ta w celach politycznych rozdzieliła nas niebawem. Towarzystwo całe, zjadłszy na trawie obiad, powstało i rozeszło się. Chodziłem sam pod drzewami w stanie najwyższego podniecenia i rozdrażnienia. Rozmyślałem nawet o odwrocie pod pretekstem nagłej słabości i już spoglądałem na mego siwego rumaka, gdy się do mnie zbliżyła Dora. i panna Mills. Pan się nudzi, panie Copperfield? Spytała panna Mills. Bynajmniej pani, odrzekłem. A i ty się nudzisz, Doro. O nie, bynajmniej, pośpieszyła zaprzeczyć. Dość tego, Doro. Dość, panie Copperfield, przemówiła panna Mills z macierzyńską niemal powagą. Nie pozwalajcie, aby błahe nieporozumienie zepsuło wam ten dzień wiośniany. Wiosna okwita tak prędko. Mówię to niestety z własnego, w odległą, niepowrotną przeszłość, odbiegającego doświadczenia. Odświeżających, w słońcu rozbłysłych zdrojów nie trzeba powstrzymywać, ani też mijać nie można oazy odkrytej w pustyni. Nie wiem już, co na to odpowiedziałem. Czułem się cały w płomieniu. Wiem, żem ujął Dorę za drobną rączkę, której mi nie broniła, gdy ją całowałem. Pocałowałem też rękę panny Mills i wszyscy troje wyglądać musieliśmy, jakbyśmy byli w siódmym niebie. Nie przyłączyliśmy się już do reszty towarzystwa. Przez część wieczoru pozostaliśmy we troje, a czując opartą o me ramię rączkę Dory, pragnąłem chwilę tę zmienić w nieśmiertelność. Trudno. Dochodziły nas głosy i śmiechy. Wołano Dorę. Musieliśmy wrócić do towarzystwa. Uproszono Dorę, aby śpiewała. Ryży Śmiałek ofiarował się przynieść gitarę z pojazdu, lecz Dora oświadczyła, że ja sam tylko znaleźć ją tam potrafię. Ryży Śmiałek został odprawiony z niczym. Ja zaś pobiegłem po gitarę, przyniosłem ją. Usiadłem tuż przy Dorze.
Mając powierzone pieczy mej chustkę jej do nosa i rękawiczki, upajałem się każdą nutą jej śpiewu, pewny, że śpiewa dla mnie samego, gdy inni słuchacze mogą jej tylko przyklaskiwać.
Szczęście upajało mnie, rozsadzało piersi. Zdawało się być snem, niejawą, i bałem się przebudzenia z rozkosznego snu w mieszkaniu mym przy Buckingham Street, przy brzęku filiżanek poruszanych dłonią pani Krupp. Po Dorze śpiewały inne panie. Nawet panna Mills, wsłuchana w echo dawnych wspomnień, w przeszłość zwrócona jak stuletnia staruszka. Tak przeszedł wieczór. Rozpalono ognie. W kociołkach po cygańsku gotowano herbatę. Szczęście moje nie znało granic. Szczęśliwszy jeszcze byłem, gdy się zebrane towarzystwo w różne rozjechało strony i Ryży Śmiałek zszedł mi z oczu. Wracaliśmy w mroku wieczornym, a drzewa i kwiaty najpiękniejsze rozpuszczały wonie. Pan Spenlow drzemał po wybornym szampanie. Błogosławiłem skibę ziemi, która wydała błogosławione te grona, słońce, przy którym dojrzały, kupców, którzy szlachetnego dostarczyli wina. Ojciec Dory wkrótce popadł w sen głęboki. Jechałem obok pojazdu, rozmawiając ciągle z Dorą. Podziwiała mego wierzchowca i gładziła go po szyi małą, przecudną rączką. Szal się jej rozchylał, więc ją otulałem. I nawet Jeep wyglądał tak, jak gdyby postanowił, widząc, na co się zanosi, zaprzestać zaczepnych względem mnie kroków. A ta sprytna, kochana panna Mills, 20-letnia, życiem rozczarowana matrona, wsłuchana w echo dalekiej, dalekiej swej, jak mawiała, przeszłości. Panie Copperfield, rzekła, przejedź pan, proszę, jeśli masz chwilkę czasu, na tę stronę pojazdu. Chcę panu coś powiedzieć. W mgnieniu oka, po paru zwrotach wierzchowca, byłem u jej boku. Dora, mówiła nieoszacowana ta moja opiekunka, ma mnie odwiedzić. Przyjedzie do mnie pojutrze. Pewna jestem, że ojciec mój rad byłby panu. Ileż cichych błogosławieństw spłynęło w tej chwili na gorzkim doświadczeniem życia skołataną głowę panny Mills. Adres jej zapisując w sercu, dziękowałem jej z wylaniem za tyle cennej przychylności. Odesłała mnie dobrotliwie na uprzednie me miejsce. Jechałem tak blisko pojazdu, rozmawiając z Dorą i pochylając się ku niej, że o mało nie otarłem łopatek mego siwosza okoła. Zatarłem go nawet trochę, za co mi właściciel słono, a w mniemaniu mym dziwnie tanio, kazał zapłacić. Tymczasem panna Mills, tonąc we wspomnieniach i patrząc na księżyc, deklamowała cicho smutne wiersze. Ach, Norwood było tak blisko. Stanęliśmy tam tak szybko. Szczęściem pan Spenlow, budząc się, zaproponował mi spocząć chwilę. Zgodziłem się chętnie.
W oświetlonej sali jadalnej czekała nas przekąska i wino.
Zarumieniona Dora była tak czarująca, że wpatrzony w nią pozostałbym do rana, gdyby poziewanie pana Spenlow nie budziło mnie do rzeczywistości. Nie było rady. Musiałem pożegnać królową mego serca, jej ojca i towarzyszkę. W drodze powrotnej do Londynu czułem ciągle w dłoni mej uścisk jej dłoni. Przypominałem sobie każde słowo, każde spojrzenie, aż wróciwszy do domu, zasnąłem wreszcie jak kamień, bom czucie postradał z miłości. Zbudziłem się nazajutrz rano z najmocniejszym postanowieniem wyznania mej miłości i dowiedzenia się, jaka mnie przyszłość czeka. W szczęśliwości czy niedoli, mniejsza z tym, bylem wiedział, a kwestie te sama tylko Dora rozstrzygnąć mogła. Przez 3 dni dręczyłem się, przypuszczając najgorsze, własną dłonią łamiąc powstały w mym sercu nadzieje. 4. dnia udałem się do panny Mills, uzbrojony w silne postanowienie oświadczenia mych uczuć. Nie wiem już, jak długo krążyłem po ulicach i dokoła zamieszkałego przez pannę Mills domu, zanim zdecydowałem się wnieść na schody. Nawet kiedy już odważyłem się zastukać, brała mnie jeszcze chętka spytać służącego, jak gdybym się pomylił, czy zastałem pana Blackboy, było to wspomnienie Berkisa, i odejść, przeczącą otrzymawszy odpowiedź. Pan Mills był nieobecny. Co mi tam? A panna Mills? Panna Mills przyjmowała. Wszedłem do bawialnego pokoju, gdzie zastałem obie panie wraz z Jeepem. Panna Mills przepisywała nuty. Pamiętam piosenkę zatytułowaną Na dnie miłości. Dora malowała. Co? Przeze mnie ofiarowane jej kwiaty. Któż potrafi wyrazić uczucia, jakie widok ten wzbudził we mnie? Kwiaty kupione na targu Covent Garden. Nie powiem, aby się odznaczały szczególniejszym podobieństwem lub aby w ogóle do prawdziwych podobne były kwiatów. Poznałem je jednak od razu po wytłaczanym papierze, który podtrzymywał bukiet i którego wzór nader wiernie był przerysowany. Panna Mills powitała mnie bardzo uprzejmie, ubolewając nad nieobecnością ojca, które to zresztą niepowodzenie znosiłem mężnym sercem. Po chwili, opuszczając pióro na dno miłości, wyszła pod jakimś pretekstem z bawialnego pokoju. Serce biło mi żywiej. Mam nadzieję, że koń pański zbytnio się nie zmęczył wówczas. Odezwała się Dora, prześliczne podnosząc oczy. Kawał to drogi. Byłem zdecydowany zrzucić ciężar z serca. Tak, rzekłem. Dla niego był to kawał drogi, gdyż go nic nie podtrzymywało. Biedny, nie został nakarmiony? Spytała. Owszem, nie brakło mu starań, tylko nie podtrzymywała go ta nadzieja szczęścia, którą żywiłem. Dora opuściła spłonioną twarz. Siedziałem na brzegu krzesła sztywny, z bijącym sercem. Chwilę trwało milczenie. Po chwili Dora ozwała się. Była jednak w dniu tym chwila, kiedy to mniemane szczęście, czułem, że zbliża się rozwiązanie. Kiedy, ciągnęła Dora, podnosząc czoło i brwi marszcząc, towarzystwo panny Kit. Było to nazwisko panienki w czerwonej sukni. Zresztą, rzekła śmielej, nie wiem wcale, co pan nazywa szczęściem i nadzieją. Pan to mówi, nie myśląc o tym. Któż może przeszkadzać robić, co się panu podoba? Jeep! Nieznośne stworzenie. Chodź no tu. Nie wiem, jak to się stało. Ubiegłem Jeepa i nie ona go pochwyciła, lecz ja ją w ramiona. Teraz wymowny byłem. Słowa płynęły mi jak potok. Mówiłem jej, jak ją kocham. Mówiłem, że nie potrafię żyć bez niej, że ją ubóstwiam. Przez cały ten czas Jeep nie przestawał warczeć i ujadać. A gdy Dora, opuszczając mi na ramię jasną główkę, rozpłakała się, stałem się jeszcze wymowniejszy. Niech tylko zażąda mego życia, poświęcę je bez wahania. Co mi tam życie bez niej? Znieść bym go nie mógł, nie chciał. Kochałem ją od pierwszego spojrzenia. Marzyłem o niej dniem i nocą, kochałem do szaleństwa i nikt, nigdy nikogo nie kochał, nie kocha, kochać nie będzie tak czule, gorąco, jak ja ją, Dorę, kochałem, kocham. Wiecznie kochać będę. Im w większy wpadałem zapał, tym głośniej Jeep ujadał i on, jak ja, w inny tylko sposób, wpadał w szał tej chwili. Uspokoiliśmy się. Teraz siedziałem obok Dory na kanapie. Jeep wlazł na jej kolana, burcząc tylko z cicha. Szczęście me nie znało granic. Miałem wzajemność i słowo Dory. Przypuszczam, żeśmy myśleli, chociaż bardzo niejasno, że się to skończyć musi małżeństwem. A Dora nawet mówiła wyraźnie, że nie pójdzie nigdy wbrew woli ojca. Byliśmy jednak oboje tak młodzi i nieoględni. Tak upojeni szczęściem i obecną chwilą, żeśmy o przyszłości nie myśleli wcale. Postanowiliśmy wprawdzie wyznania nasze utrzymać w tajemnicy. Pewien jednak jestem, że myśl, aby w tym mogło być coś zdrożnego, nie powstała mi w głowie. Panna Mills, którą wreszcie Dora przywiodła, wydawała się bardziej niż kiedykolwiek zamyślona. To, co zaszło pomiędzy mną a Dorą, musiało obudzić echa jej wspomnień. Błogosławiła nas, zapewniała o niezmiennej swej przyjaźni, jak istota nie mająca już nic z doczesnym szczęściem wspólnego. Szczęśliwe, lube chwile. Zdjąłem miarę z drobnego paluszka Dory, by zamówić dla niej pierścionek z niezapominajką. Pamiętam jubilera, jak się uśmiechał nad rachunkową księgą, słuchając mych informacji i dając mi to, co mu się z turkusów samemu podobało. Pamiętam to tak dobrze i dokładnie, że onegdaj jeszcze, spostrzegłszy przypadkiem taki sam pierścionek na palcu własnej mej córki, uczułem, jak mi na chwilę jakiś żal niewymowny ścisnął serce. Wracałem do domu z mą tajemnicą, pełen szczęścia, Dory, niesiony na skrzydłach uczuć, obcy wszystkim i wszystkiemu, co nie było Dorą i mą miłością. A schadzki nasze w ogrodzie i na bulwarach, w ciche letnie popołudnie. Od chwil tych polubiłem londyńskie wróble. Ich szare, ich opylone opierzenie milsze mi było od błyszczących i różnobarwnych skrzydeł rajskich ptaków. Kiedy zaś wybuchła pierwsza między nami sprzeczka, w tydzień może po zaręczynach, Dora odesłała mi pierścionek wraz z okrutnymi na różowej ćwiartce papieru skreślonymi słowy. Zrodzona z szału miłość nasza rozpaczą skończyć się musi. Rwałem sobie istotnie z rozpaczy włosy na głowie, gorzkimi zalewając się łzami. Pod opieką wieczornych cieni pobiegłem do panny Mills. Sprowadziłem ją do kuchni i w cieniu olbrzymiego okapu komina prosiłem, aby przebłagała Dorę. Dobra panna Mills wróciła wkrótce, wiodąc gwiazdę moją. I długo, pamiętam, z kazalnicy zawiedzionych swych uczuć napominała nas, abyśmy dobrowolnie z zielonej oazy nie zbiegali na skwarne szlaki Sahary. Oboje, pamiętam, płakaliśmy, a później tak byliśmy szczęśliwi, że szczęście nasze rozpromieniało mroki okapu komina, zmieniając kuchnię w przybytek miłości. Postanowiliśmy pisywać do siebie codziennie, a dobra panna Mills podjęła się pośredniczyć w tej korespondencji. Szczęśliwe, błogie dni. Ze wszystkich minionych dni mego życia wspomnienie żadnych nie wywołuje mi na usta tak tkliwego i smętnego zarazem uśmiechu.